trzymali się wiernie tego, co do nas. Dzisiaj będziemy mówili na temat wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Czytamy fragment Słowa Bożego na początek, 2 Koryntian, 6 rozdział od 16 do 18 i pierwszy werset 7 rozdziału. Jakiż układ między świątynią Bożą a bóstwami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechwładca. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, usuńmy wszelką plamę ciała i ducha, wypełniając poświęcenie swoje w bojaźni Bożej. Kochani, czytałem tak, jak w oryginale dokładnie jest powiedziane, dlatego niektóre rzeczy są dobitniej podkreślone, abyśmy wiedzieli naprawdę tak do głębi serca, czego Bóg od nas chce. Jaka zgoda jest między przybytkiem Boga a bóstwami? No jaka jest zgoda? Świątynia Boża to jest prawdziwe chrześcijaństwo, a bożkowie to bałwochwalcze, fałszywe religie i te dwie grupy nie są kompatybilne, są niespójne, nie łączą się ze sobą. To są dwie różne zupełnie grupy. I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie podkreśla, w Starym Testamencie mamy wielokrotnie przez Boga podkreślone, jak naród izraelski się zachowywał, jak oni żyli i jakie różne odskoki na boki mieli, wiecie? Tak, nie trzymali się dokładnie drogi pańskiej, a Bóg powiedział, jak będziecie się trzymać mojej drogi, będę was błogosławić, będę was ochraniać, będę was prowadzić i będziecie mieli moją moc, która będzie wam towarzyszyć. I tak jak czytamy od samego początku, Jezus Chrystus towarzyszył narodowi izraelskiemu i całemu ludowi izraelskiemu. Cały czas Syn Boży był z nimi. Cały czas był z nimi, ale oni odchodzili w różne strony. I Słowo Boże, na przykład w 1 Samuelowej, w 4 rozdziale, dobrze by było, żebyśmy w ogóle w domu sobie przeczytali kilka rozdziałów tej pierwszej księgi Samuelowej. Rozważmy to. 4 rozdział, 5, 6, można aż do 8 przeczytać, bo tam jest dokładnie pięknie opisana to Boże prowadzenie, jak naród izraelski się zachowywał. To jest naprawdę ważne. Ale my przeczytamy tylko kilka wersetów. 4 rozdział od 6 do 8. I Słowo Boże mówi tak. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli, cóż to za donośny krzyk w obozie Hebrajczyków? A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono, przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc, biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga. To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. Oni się obawiali się tego Boga, obawiali się tej skrzyni przymierza, ale czy skrzynia przymierza wyratowała ich? No nie bardzo, jak czytamy w Słowie Bożym bardzo wyraźnie później opisaną sytuację, chociaż skrzynia pańska była wśród nich, oni zostali pokonani i Filistyńczycy zabrali im tą skrzynię. Nawet i skrzynię przymierza stracili i wtedy zginęło też dwóch synów Heliego, którzy byli bezbożni, a mieli być kapłanami bożymi, ale byli bezbożni, życie prowadzili naprawdę niezgodnie ze Słowem Bożym. Do tego wszystkiego Heli, jak posłyszał wieść, że skrzynia Boża trafiła w ręce wroga, stracił życie. Upadł po prostu, a ponieważ był ociężały, jak Słowo Boże mówi, siedział na fotelu, wywrócił się tak do tyłu, głową uderzył i zginął, i zmarł. I wiecie, sama skrzynia nie wyratowała ich ze względu na co? Że żyli w sposób bezbożny. Żyli w sposób, który nie nakazywał Bóg. Nie oddzielili się, nie odgrodzili się, nie odeszli od tego, co czynili ludzie wokół. A to jest też opisane w taki doskonały sposób w II Królewskiej, w 21 rozdziale, od 2 do 6 przeczytamy i tu jest napisane tak. Manases czynił to, co złe w oczach Pana. Według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wzgórzach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec. Wznosił też Baalowi ołtarze i sporządził Aszery, jak to czynił Achab, król izraelski. Oddał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której powiedział Pan, w Jeruzalemie umieszczę moje imię. Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. Również swego syna dał na spalenie. Uprawiał wróżbiarstwo i czary. Ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Zwróćmy uwagę, Słowo Boże mówi, że naród izraelski odstępował od Boga zupełnie. I to zobaczmy, w jaki sposób się to stało, nie na początku, jak jeszcze króla nie było, ale zobaczmy, jak już królowie w Izraelu byli. Zobaczmy, co oni robili. Nawet syna swojego dał na spalenie. Wyobrażamy sobie, a to się dla Molocha oddawało. I wiedzmy, że naród izraelski odstępował. My możemy powiedzieć, no tak, ale my przecież żadnych bóstw nie mamy, nie mamy tu żadnych posągów, nie mamy żadnych obrazów, więc my, to dla nas to słowo to ma się nijak, prawda? No to przeczytajmy, co dalej naród izraelski robił. Rozdział 12 i 13 werset. Można przeczytać sobie w domu cały ten rozdział 8 i mieć taki dokładny obraz tego, co się działo. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem, Pan nas nie widzi. Pan opuścił kraj. I rzekł do mnie, zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. I tam poczytajcie sobie, jakie większe obrzydliwości. A więc zobaczmy, robią to, bo nikt nie widzi. Robią to w swoim domu, w swoim pokoju, z obrazami. No właśnie, różne są obrazy, prawda? I w dzisiejszych czasach mnóstwo jest takich obrazów, najprzeróżniejszych obrazów. Na przykład w internecie, ileż tam jest obrazów, najprzeróżniejszych. I ludzie sięgają i zaczynają w tym wszystkim odstępować od Boga, zaczynają postępować w sposób niegodny Pana. A więc czystość, czystość, jeszcze raz czystość. A Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że my jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, jako wierzący ludzie mamy dokładać starań do tego, abyśmy się oczyszczali, a nie zabrudzali. Kto brudny w objawieniu Jana w ostatnim rozdziale jest powiedziane, niech jeszcze bardziej się brudzi. A kto czysty, to co ma robić? Niech tylko wytrzyma w tym, tak? Niech jeszcze bardziej się oczyszcza. Powiem tak, jak człowiek jest czysty, no to od czego niby mam się oczyszczać? Powiem tak, w bardzo prosty sposób, taki prymitywny zupełnie. Masz czyste ręce, weź je, wsadź pod wodę, namydlij je mydłem i zobaczysz, czy one są czyste. Zobaczysz, że to, co zmywasz wodą, wcale nie jest takie bialutkie. I im bardziej potrzebujesz oczyszczenia, tym więcej razy myjesz te ręce. Ja myślę, że co najmniej 2 razy dziennie myjemy ręce. Więcej? A ile? 5? Powiem, nawet nie liczę, ale któregoś dnia policzyłem. Wiecie, ile razy umyłem ręce w ciągu dnia? 25 razy. Ale po co? No po co? No pytam się, po co? Zużywać mydło, które kosztuje, zużywać wodę, która kosztuje, prawda? Ale robimy to dlaczego? Bo mamy jakieś takie we wnętrzu swoim przekonanie. Jest brudne. jest brudne, muszę się jeszcze bardziej oczyścić. Czy mamy takie odczucie odnośnie naszego duchowego życia? Muszę się pomodlić. Jeszcze więcej muszę się pomodlić, bo jednak jeszcze nie jestem tak blisko Pana. Jeszcze muszę tak dokładniej słyszeć ten głos Boży. Jeszcze bardziej muszę w modlitwie przyjść przed oblicze Boże, żeby bardziej doskonałym być, żeby się jeszcze bardziej oczyszczać. Jesteśmy przybytkiem żywego Boga. Każdy wierzący osobiście stanowi duchowy dom. A w tym duchowym domu zamieszkuje Duch Chrystusowy. Czytamy w Słowie Bożym, 1 Koryntian 3, 16-17, mówi, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was, czy nie wiecie? Wiecie? Wiecie, tak? No. Jesteście świątynią. I Boży Duch mieszka w was. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Świątynia Boża jest święta i wy nią jesteście. Kto niszczy świątynię? Ten, kto ją zabrudza, ten, kto ją zanieczyszcza, ten, kto czyni nieświęte rzeczy w świątyni Bożej. Jeśli ciało twoje, to wyraźnie jest powiedziane, nie duch twój, nie dusza twoja, ciało twoje jest świątynią Bożą. To co z tym ciałem robisz? Czy oddajesz go na usługi pożądliwości? Czy oddajesz je na usługi Boga? Właśnie zastanówmy się, bo Słowo Boże nam mówi i to przykazuje nam, nakazuje nam, abyśmy życie nasze, ciało nasze oczyszczali. I to nie wodą z mydłem, ale oczyszczali przez Bożego Ducha Świętego, poprzez modlitwę, poprzez przybliżanie się do Boga. 1 Koryntian 6,19 mówi, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Wiecie o tym? To zobaczmy, co Efezjan mówi w 2 rozdziale 21-22. Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Bogu, w Panu. Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Wy się budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Duch Święty chce w was przebywać, Duch Święty chce was używać, Duch Święty chce was potrząsać. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że jak Duch Święty do człowieka wchodzi, to człowiek zaczyna aż drżeć w swoim ciele, bo Duch Święty przychodzi. Czyż wy, niektórzy z was, nie mieliście tego odczucia, jak Duch Święty zstępował, że całe ciało zaczynało drżeć? To ma się dziać z naszym ciałem. Ono ma przeżywać, tak samo jak duch, ma przeżywać obecność Bożą. Dlatego mamy się przybliżać do Pana, dlatego mamy chodzić Jego drogami, dlatego mamy szukać Jego oblicza, bo to jest niezwykle ważne. Cytaty, które zostały zacytowane na początku, w tym fragmencie, który na samym początku czytaliśmy, podają nam kilka fragmentów ze Starego Testamentu. Jeden z tych fragmentów to jest Izajasza 52,11. Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie, wyjdźcie spośród niego, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Naczynia pańskie. Co to są te naczynia pańskie? Czyż nasze życie nie jest naczyniem, Bożym naczyniem? Czyż nasze życie nie jest naczyniem Pana? Czy my nie mamy się stać naczyniem do tego, by w nas przebywał Duch Święty? Przecież tak właśnie Słowo Boże mówi. To jest Boży nakaz, aby duchowo oddzielić się. Duchowo się oddzieli. Jeśli trzymamy się ludzi niewierzących, jeśli to są najlepsi nasi kumple na tej ziemi, to się zastanówmy, czy właściwie postępujemy. Bo kiedy trzymamy się ludzi niewierzących, to jest to według Słowa Bożego świętokradztwo. Jest to nieracjonalne, ale też niezgodne z Bożym przykazaniem. Zupełnie niezgodne. Zbawieni, wierzący ludzie muszą się oddzielić od wszelkich form fałszywych religii oraz odciąć się od grzesznych nawyków i bałwochwalczych praktyk. Jakie to są bałwochwalcze praktyki? No, kiedyś Izraelici po prostu zaczynali używać tych samych posągów, które pogaństwo używało. A dzisiaj? Czyż nie są to te same posągi, które używa świat? Na przykład miłość pieniędzy. Korzeniem wszelkiego zła nie jest napisane w Słowie Bożym, są pieniądze. Pieniądze nie są korzeniem wszelkiego zła. Tylko co? Miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Z tego rodzą się zawiść, nienawiść, najprzeróżniejsze problemy. Dlatego wierzący człowiek nie może w taki bałwochwalczy sposób podchodzić na przykład do pieniądza, do złota, do wartości ziemskich. Nie możesz podchodzić w taki sposób, aby to kochać całym swoim sercem. Bo gdzie jest serce twoje? Tam jest właśnie ten twój skarb. I to serce za tym skarbem pójdzie. I on nie pójdzie za Jezusem Chrystusem. Nie stanie się twoje serce naczyniem do celów zaszczytnych, ale stanie się naczyniem do celów plugawych. Tak jak w tym świecie się to dzieje. W drugim Tymoteusza, w drugim rozdziale 20-23 jest powiedziane, w wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane, gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy ktoś siebie zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj. A zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich, niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory. Wywołują spory. Więc jeśli jakieś rozmowy, które prowadzisz, które prowadzę, wywołują spory, to co mamy z tym robić? Oddzielić się, odgrodzić się od tego, odrzucić to. Przecież znasz dokładnie swoje rozmowy, swoje przebywanie wśród ludzi. Dokładnie kontrolujesz, chyba że coś z umysłem masz nie tak. Ale jeśli umysł twój normalnie funkcjonuje, a myślę, że wszyscy jesteśmy normalni ludzie, to zdajemy sobie sprawę, jakie rozmowy prowadzimy. Zauważyłeś, że niektóre rozmowy to są sprzeczki, że niektóre rozmowy wywołują spory, to wierzący człowiek ma takich rozmów unikać. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Jeśli chcesz być naczyniem do celów zaszczytnych, do Bożych celów, jeśli chcesz, aby Bóg przez Ducha swojego Świętego, przez dary duchowe użył ciebie w zgromadzeniu, czy też na zewnątrz, gdziekolwiek, gdzie Bóg chce wykonać swoje dzieło, to się nie nadajesz, jeśli te rzeczy występują i od nich nie stronisz, od nich nie odchodzisz, z nimi nie walczysz. Młodzieńcze pożądliwości. Jakie to są młodzieńcze pożądliwości? Czy ja wam muszę to mówić? Wy wiecie wszyscy dokładnie sami. Nie będę nawet tego wymieniał. Ale to jest dobrze znane każdemu człowiekowi. A więc mamy tego wystrzegać się. Wystrzegać się, to znaczy, jeśli się zdarzyło, to rób wszystko, żeby więcej się nie zdarzyło. Zdążaj do sprawiedliwości, do wiary, do miłości. Do pokoju. Z kim? Głównie z tymi, którzy wzywają Boga z czystego sumienia. A więc z tymi, którzy są w zborze, wierzący ludzie. Czy może w domu masz też wierzących ludzi? to z nimi masz mieć ten pokój, tą radość, tą miłość. Masz to rozwijać w tym gronie ludzi. Czy masz w swoim domu zgodę? Czy masz w swoim zborze zgodę? Czy masz w swojej grupie ludzi, z którymi przebywasz, zgodę? Czy masz pokój? Czy masz miłość? Czy może ciągle borykasz się z jakimiś kłótniami, sprzeczkami? Już najgorzej, jeśli ty jesteś powodem tego, że takie rzeczy występują. W objawieniu Jana, w 18 rozdziale, 4 i 5 wersecie jest powiedziane: i usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Wiecie, o kim tu jest mowa? O Babilonie. Zobaczmy, Słowo Boże jest jasne. I bardzo jasno wypowiada, co będzie się działo z tymi, którzy chcą być w Babilonie. My mamy być, gdzie mamy być? W Jeruzalemie, prawda? Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Jeruzalem to jest to miejsce, gdzie jest chwała Boża, gdzie jest obecność Boża. A Babilon to jest to miejsce, gdzie jest chwała szatana. I on jest obecny tam jako władca. Ale my nie należymy do tego systemu, jeśli się od tego systemu odcinamy. Jeśli robisz coś w swoim życiu, powiem tak, grzechem jest kłócić się, sprzeczać się, prowadzić spory, grzechem jest. Więc jeśli to czynisz, to mogę powiedzieć, jesteś od szatana. Ja tego nie mówię. Powiem tylko tak. Z tymi rzeczami musisz podjąć walkę. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że zazdrość jest podobną rzeczą. Jeśli ją masz w swoim sercu, to nie jesteś od razu na wstępie skreślony, ale jesteś wpisany na listę ludzi, którzy mają walczyć. Bóg chce przygotować ciebie, żebyś stał się naczyniem do celów zaszczytnych. Bóg chce ciebie naprawdę użyć. Bóg chce ciebie w społeczności użyć. Bóg chce pobudzić całe to miasto, ażeby było potężne przebudzenie, albo aby było mnóstwo ludzi, którzy będą chwalcami Bożego imienia. I powiedzmy, nawróci się cała Biała. Ile trzeba kaznodziei, którzy będą głosić słowo? Czy już jesteś gotowy, żeby stanąć i głosić słowo w mocy Ducha Świętego? Czy już jesteś gotowy, by być naczyniem, żeby Duch Święty wstąpił i żebyś był używany na przykład w prorokowaniu, wkładzeniu rąka, żeby inni byli uzdrowieni? Czy już jesteś naczyniem do celów zaszczytnych? Wiecie, jak Bóg robi? Bardzo prosty sposób. Bierze ludzi, powołuje ich, zaczyna ich namaszczać, zaczyna ich używać i na początek masz pewien zadatek mocy Ducha Świętego. Pewien zadatek. Na początek Bóg zaczyna ciebie używać i wydawałoby się, o już no to jak Bóg mnie używa, jak pewne nadzwyczajne rzeczy się dzieją, to znaczy, że moje życie jest w porządku. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Na początek Bóg zawsze daje ci taki zasób, pewien zasób, zadatek działania swojego do twojego życia. A wiesz, jak później wygląda twoje życie? Niektórzy ludzie zaczynają zastanawiać się, jak to jest, czy Bóg mnie opuścił, bo kiedyś pomodliłem się, od razu było. A teraz modlę się i dopiero jest. A później jest jeszcze taka sytuacja, że modlę się. I nie ma. I znowu się modlę i nie ma. I niektórzy myślą, ludzie, no Bóg mnie opuścił. Bóg ciebie nigdzie nie opuścił. Bóg tylko z biegiem czasu zaczyna mieć większe wymagania do ciebie. do ciebie i do mnie. Zaczyna mieć większe wymagania. Zaczyna mieć coraz bardziej odważne działania dla twojego życia i chce użyć ciebie w sposób idealny, w sposób błogosławiony, ale ma większe wymagania co do czystości twojej. Więc rzeczy, które się działy na początku, nie będą już się działy. One się zatrzymają, bo Bóg będzie ciebie zachęcał. Coraz bardziej czysty się rób, coraz bardziej doskonały się rób, a wtedy będę ciebie używał. Odłączcie się. To nie jest taka propozycja Boża. No, powiem tak. Bóg mówi, że jeśli by ktoś z was chciał się odłączyć, to niech się odłączy. A ktoś nie chce, no to jego wola. To tak nie jest. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, odłączcie się. To jest polecenie dla wierzących ludzi, aby byli tacy, jakim był Chrystus. W Hebrajczyków 7,26 czytamy takiego, to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Jezus Chrystus. I my mamy wstępować w Jego ślady. Jezus Chrystus się odłączał. W jaki sposób się odłączał? Czy Jezus Chrystus nie przebywał wśród ludzi, zamknął się w klasztorze, za murami, schował się od ludzi? Przecież był wśród tych ludzi, nawet mieli do Niego pretensje. No jak to jada z takimi, z celnikami i z grzesznikami? To jak to? I to niby ma być Syn Boży? Był, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, był odłączony od grzeszników. A przecież umarł jako grzesznik, ale umarł nie będąc grzesznikiem. On był odłączony od grzeszników. On tylko umarł, żeby zapłacić cenę za grzeszników, ale był czysty, dlatego zwyciężył. W wyniku odseperowania od fałszywej doktryny i złych praktyk wierzący poznają, dopiero wtedy poznają pełne bogactwo bycia dzieckiem Bożym. To, że jesteś dzieckiem Bożym i że w życiu swoim walczysz o to, żeby być czystym przed Bożym obliczem. Bóg zaczyna coraz doskonalej i coraz mocniej ciebie używać. A spróbuj. Przeprowadź taką próbę w swoim życiu i powiedzmy przez tydzień czasu codziennie módl się po chociażby półtorej godziny minimum. Codziennie zobaczysz, jak łatwo ci w zborze będzie szło modlenie się, jak wiele pewnych rzeczy zacznie się dziać wokół ciebie, jak wiele nieprzełamanych spraw, o które tyle czasu się modliłeś, nagle będą miały swoje rozwiązanie, to pozytywne. Spróbuj. Bóg mówi, wystaw mnie na próbę. Doświadcz mnie. Zobaczmy, ludzie, którzy doświadczali Boga, byli błogosławieni przez Boga. Zobaczmy, Gedeon wykładał to runo i doświadczał Boga. I zwycięstwo jakie było wielkie? Potężne zwycięstwo. Potężne. Doświadcz mnie. A jeden z proroków, tych małych, tam na końcu Zachariasz albo Malachiasz mówi, doświadczcie mnie i oddajcie całą dziesięcinę. A zobaczycie, czy nie otworzę wam okien niebieskich i wyleję swojego błogosławieństwa na was. Oddajcie całą dziesięcinę. Nie oddawajcie część pieniędzy, tak jak Ananiasz i Safira, tylko oddajcie całą dziesięcinę. Jeśli coś jest dziesięciną, to oddaj ją całą. I wtedy wystaw mnie na próbę. I zobaczysz wtedy. Człowiek zazwyczaj dochodzi do wniosku, a to i tak nie ma znaczenia, a to i tak nie ma to. I nie robi tego, co Bóg mówi. Doświadcz mnie, mówi Pan. A zobaczysz, że będę ci błogosławił. Mając wtedy te obietnice, które są podane w tym fragmencie, który na początku czytaliśmy, obietnice, umiłowani, usuńmy wszelką plamę ciała i ducha, wypełniając poświęcenie swoje w bojaźni Bożej. Pismo Święte bardzo często zachęca nas do działań wynikających z obietnic Bożych. Na przykład Rzymian 12:1 mówi: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Wzywam was, zachęcam was. A 2 Piotra 1,3 mówi: boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. A więc Słowo Boże mówi: czyńmy to, co przeczytaliśmy przed chwilą w fragmencie Słowa Bożego, mając wtedy tę obietnicę, umiłowanie, usuńmy wszelką plamę. Usuńmy. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. To nie jest tak, że ja przyszedłem i powiedziałem: wiecie, postanowiłem, że ja usunę ze swojego życia. No a wy jak chcecie. Forma użyta tutaj, gramatyczna forma, która została tutaj użyta w Nowym Testamencie, ciekawie mówi: usuńmy. To znaczy, że wszyscy my jesteśmy zobowiązani do tego, abyśmy coś zrobili w naszym życiu. Aby każdy z nas w swoim życiu usunął. Chodźmy, zróbmy. Taki tryb zachęcający, prawda? Let's go po angielsku, prawda? A więc idźmy, zróbmy, pójdźmy do przodu. Uczyńmy, uczyńmy, usuńmy. A więc wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pewne rzeczy z naszego życia usunąć. Usunąć mamy plamę. Dokładnie jest takie słowo użyte i ono w Nowym Testamencie użyte jest tylko raz, w tym miejscu właśnie. W tym miejscu jest użyte to słowo. W Starym Testamencie jest ono użyte 3 razy. 3 razy to słowo jest użyte i odnosi się do nieczystości religijnej, bezbożnych związków z czym? Z bożkami, ucztami bałwochwalczymi, prostytucją świątynną, składaniem ofiar bałwanom i festiwalami oddawania czci bałwanom. Wiecie, to były takie charakterystyczne działania pogan, ażeby wciągnąć naród izraelski i wszystkie inne narody w takie nieczyste, brudne rzeczy. Bo przy okazji składania czci tym bożkom różnym były też i współżycia fizyczne, seksualne. Te festiwale oddawania czci to było i jedzmy, i pijmy, i współżyjmy, i wszystko róbmy w pełnej wolności. W dzisiejszych czasach takie festiwale również są ogłaszane przez niektórych ludzi. Wolno nam wszystko, możemy wszystko robić. I robią festiwale dla czczenia bożków. My mamy się trzymać od tego z daleka. My nie mamy fizycznie tego zwalczać. My mamy od tego stronić i uciekać. Słowo Boże nam wyraźnie mówi: uciekajcie od bałwochwalstwa. Widzimy? Słowo Boże mówi, że jeśli występuje bałwochwalstwo, jeśli takie nieczystości występują, to my nie mamy popatrzeć, i jeszcze popatrzeć, i jeszcze trochę popatrzeć, a później machnąć ręką i sobie pójść. Wiecie, co to znaczy uciekać? Znaczy nogi za pas i uciekasz. No możesz powiedzieć: no tak, ale ja mam niezbyt sprawne nogi, nie mogę tak uciekać. Dobrze, to szybko idź. No ale ja nie mogę szybko iść. No to wolno iść, ale od razu się odwróć. Jest rada. Jest konkretne zalecenie Pisma Świętego. A więc Stary Testament pokazuje, że to słowo, które tu w Nowym Testamencie jest użyte, że mamy usunąć, to znaczy, że mamy usunąć. I od tego w tym zgromadzeniu, w tym kościele nie jest zwolniony nikt. Wszyscy mamy usunąć. Wszyscy bez wyjątku. Wiedzmy o tym, usuńmy. Ja nie pokazuję palcem, mówię, ty masz usunąć, ty masz usunąć, ty masz. My wszyscy mamy usunąć. Wiedzmy o tym, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Fałszywa religia ulega ludzkim pokusom ciała i ducha. Fałszywe religie zaczynają mieć wpływ na cielesne zachowanie się człowieka. Dlatego niektórzy wierzący mogą starać się unikać popadania w grzechy cielesne, które powiązane są z fałszywą religią. Mogą unikać. Cieleśnie może pewne rzeczy dasz rady powstrzymać. Ale jeśli chrześcijanin poddaje się fałszywemu nauczaniu, to wówczas nie może uniknąć skażenia, które pochodzi z diabelskich ideologii i bałwochwalstwa przeciwnego czystości Bożej prawdy i złorzeczącego Bożemu imieniowi. A więc nauka nieczysta jest tym, co zanieczyszcza człowieka w sposób głęboki, bardzo głęboki. Dlatego stroń od niewłaściwego nauczania. W dzisiejszych czasach możecie powiedzieć, no tak, ale my w zborze mamy czyste nauczanie. No mamy czyste nauczanie. Ale nie o tym mówię. W dzisiejszych czasach są pewne rzeczy, o których czytaliśmy w Ezechiela. Możemy to robić w swoim domu, w swoim pokoju. Wieczorem, jak nikt nie widzi. Możemy włączyć sobie internet. Możemy słuchać najprzeróżniejszych nauk. A nawet możemy nie wiedzieć, która nauka jest czysta, a która jest nieczysta. Bo są nauczyciele, którzy na pierwszy rzut oka wydaje się, no tak pięknie głoszą. Tak pięknie głoszą. Tak pięknie głoszą. I tak ciągną nas, ciągną i zachęcają, i zachęcają. A jak już nas wciągną, to się okazuje, że już wyjść nie można z tego. Bo dopada nas duch nieczysty. Dlatego bądźmy ostrożni. I musimy być blisko Pana, aby rozeznać duchy. Bo w czasach, w których żyjemy, niektórzy kaznodzieje głoszą bardzo pięknie, ale celem ich jest zwodzenie dzieci Bożych. Bo Słowo Boże wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych będzie dana im taka moc, żeby o ile można zwieść, zwiedli także i wybranych Bożych. Taki jest cel. Szatan teraz nie posyła lwy, żeby nas pożerały, ale posyła nauczycieli, ażeby nas zwiedli. Dlatego bądź ostrożny i patrz naprawdę na Słowo Boże i dużo się módl, bo Słowo Boże mówi, że to jest jedyne, co może nas wybronić od złej ideologii. Wypełniajmy poświęcenie, jak Słowo Boże mówi. Wypełniajmy poświęcenie, wypełniając poświęcenie swoje w bojaźni Bożej. Inaczej mówiąc, doskonalmy się w poświęceniu. Doskonalmy się w poświęceniu. Doskonalenie to znaczy w Nowym Testamencie kończenie lub wykończenie. I tu podaję konkretny przykład, 2 Koryntian 8:6 jest powiedziane tak. Tak, iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. Widzimy? I tu jest użyte to słowo. Właśnie to słowo, dokończył. Jeśli rozpoczyna dzieło dobroczynności, to on rozpoczął, ale ma w sposób doskonały kontynuować je. Ma kontynuować, ma je kończyć, ma je wykończyć dokładnie. Ma zrobić doskonałość z tego działania. Dlatego wiedzmy, że jeśli zaczynamy być dziećmi Bożymi, to już nie jesteśmy zwolnieni z jakiegokolwiek działania. Mamy dalej kontynuować i wchodzić w doskonałość. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Poświęcenie natomiast, wypełniając poświęcenie swoje w bojaźni, poświęcenie natomiast odnosi się do odseperowania od wszystkiego, co mogłoby zanieczyścić ciało i umysł. Oddzielenie się, poświęcenie to jest oddzielenie się. Skończona i doskonała świętość została ucieleśniona w Jezusie Chrystusie. Dlatego musimy podążać za Nim. Drugi Koryntian 3,18 mówi, wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Bliżej społeczności Boga, bliższy obraz Chrystusowy w Tobie. Bliżej Jezusa Chrystusa, coraz bardziej Chrystus jest widoczny w Twoim i w moim życiu. A trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 26 werset mówi, będziecie mi więc świętymi, będziecie mi więc świętymi, bo ja jestem święty. Ja Pan oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi. Kochani, nie po to nas Bóg wyrwał z tego świata, żebyśmy sobie żyli dalej takim życiem, jakim żyliśmy, tylko troszkę lepszym. Bóg nas wybrał z tego świata, żeby nas oddzielić. Oddzielić od tego świata, zupełnie oddzielić. Mamy być oddzielni od tego świata. Czy mamy wyjść z tego świata za murami i się schować? Nie. Jezus Chrystus nigdzie się nie chował, był wśród ludu, ale był oddzielony od ich sposobu myślenia, oddzielony od ich sposobu pojmowania, oddzielony od ich sposobu traktowania na przykład sabatu i przestrzegania sabatu. Zobaczmy, w inny sposób myślał, zupełnie w inny sposób myślał. Żydzi myśleli w taki sposób, pójdź i naśladuj mnie. Pewien raz powiedział Jezus Chrystus do człowieka, on co powiedział? Pozwól, że tylko pójdę i pochowam mojego ojca. No to Jezus Chrystus powinien powiedzieć, no to idź, pochowaj i wracaj zaraz. Ale wiecie, co on miał na myśli? Jego ojciec żył i całkiem dobrze się miał. To oznaczało, pozwól tylko, że ja dochowam do starości mojego ojca, a jak już on umrze i go pochowam, to wtedy przyjdę do ciebie, będę ciebie naśladował. W taki sposób Żydzi myśleli, a Jezus Chrystus myślał zupełnie inaczej. Tu i teraz chodź, tu i teraz naśladuj mnie, tu i teraz zacznij mi służyć. Nie czekaj na starość, aż będziesz wtedy dopiero, no ja będę, jak zestarzeję się, to będę służyć Bogu, tylko wtedy już nie będziesz miał siły służyć Bogu. A Bóg chce użyć twoje siły, które masz, jak jeszcze jesteś młody. Żeby nie nadeszły dni, o których powiesz, Panie, nie podobają mi się. Słowo Boże tak mówi. Jeśli jakieś dni już ci się nie podobają, bo gdzieś coś ci uwiera, bo gdzieś coś ci boli, bo gdzieś coś się wydarza, bo coś nie idzie według twojej myśli, bo zdrowie nie takie, to już nie jest czas na takie wydajne służenie Bogu. Teraz jest czas. A więc póki masz siły, póki masz zdolności, póki masz zapał, zacznij robić w swoim życiu oddzielenie od tego świata i zacznij być naczyniem do celów zaszczytnych. Mateusza 5,48 mówi, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Rzymian 8,29 mówi, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Żeby Jezus Chrystus nazwał się twoim bratem, to musisz być do Niego podobny. Musisz być z tego samego nasienia. Musisz być z tej samej rodziny. Ale żeby Bóg nazwał ciebie godnym siebie, to musisz oddzielić się od tego, co w tym świecie. Jeśli się nie oddzielisz, to pozostaniesz z tym światem. A Słowo Boże mówi, że my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Filipian 3, rozdział 12-14 mówi, nie jakobym już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby je pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Pamiętajmy, to jest niezwykle ważne. dokąd zmierzamy, jaki jest nasz cel i czego mamy się wyzbywać w dążeniu do tego celu. I na koniec jeden fragment, 1 Jana, 3 rozdział, 2 i 3 werset. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Amen? Amen! Amen! Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Czy będziemy do Niego podobni, jak się objawi? Zastanów się. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. A więc, bracie i siostro, oczyszczajmy się. Odchodźmy od tych rzeczy z tego świata. Odchodźmy od najprzeróżniejszych pożądliwości tego świata. W domach naszych niech będzie świętość. W pokoju naszym w ciemności niech nie będzie tak jak u Izraelitów kiedyś. Niech nie będzie w naszym domu głupoty, braku rozsądku, pożądliwości, zaspokajania wszelkiego rodzaju pożądliwości. Niech Twój dom będzie tak samo święty, jak miejsce, do którego przychodzisz, Kościół Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. I niech was Bóg błogosławi i niech was prowadzi. Imię Pańskie niech będzie uwielbione. Halleluja.